Moi kochani, witam was serdecznie. Może zacznę od takiego świadectwa z moich lat dziecięcych. Mieszkam w mieście, ale wakacje bardzo często spędzaliśmy na wsi. Pewnego razu jako mały chłopak byłem na wiosce u cioci. Poszliśmy na targ. Ciocia chciała kupić miód. Kiedy byliśmy już przy stoisku z miodami, już miała dokonać zakupu. Miód był bardzo rzeczywiście atrakcyjny, ładnie zapakowany. Wyciągnęła ołówek, nie taki zwykły ołówek, ale ołówek kopiowy, czyli taki, który się w kontakcie na przykład ze śliną zabarwia na fioletowo. Prosiła, żeby trochę tego miodu nalać na zakrętkę, na krętkę i tym ołówkiem zaczęła ten miód testować. Pytam się, ciociu, co robisz? Co ma wspólnego miód z ołówkiem? No, ja sprawdzam, czy ten miód przypadkiem nie jest fałszywy. Okazało się, że to jest jeden z testów, który może wykazać fałszywość miodu, bo jeżeli miód pod wpływem kontaktu z tym ołówkiem stanie się fioletowy, to znaczy, że raczej nie jest to miód naturalny, że jest to miód celowo podpuszczony jakimś cukrem, żeby tańszym kosztem wyprodukować fałszywy surowiec. I chyba wtedy po raz pierwszy może w swoim życiu spotkałem się z czymś, co może być sfałszowane. A potem oglądałem różne filmy, na przykład o fałszywych pieniądzach. Wielkie zaskoczenie kogoś, kto ma fortunę, potem się okazuje, że pieniądze są fałszywe. Podobno w Polsce wiele fałszywych banknotów krąży, a ludzie są trochę znieczuleni. Na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych były nawet takie przypadki, że fałszerze mylili głowy tych prezydentów na banknotach. I nikt się nie zorientował, ludzie brali to za dobrą monetę, a był to pieniądz fałszywy. Można fałszować różne rzeczy, na przykład gdzieś widziałem, pokazano sok malinowy i testy wykazały, że przy produkcji tego soku nie użyto ani jednej maliny. Wszystkie produkty, surowce były fałszywe. Więc mnóstwo fałszywych rzeczy spotykamy. Po co ludzie fałszują różne rzeczy? No po to, żeby na tym zarobić. I najczęściej nie fałszuje się rzeczy tanich, tylko fałszuje się rzeczy cenne, bo to się opłaca. Fałszuje się pieniądze, fałszuje się złoto, fałszuje się dokumenty. Moi kochani, dlaczego o tym mówię? Bo jest ktoś, kto fałszuje najcenniejsze rzeczy. Mamy dzisiaj mówić o miłości i wolności, o związku miłości z wolnością. I zauważmy, że te rzeczy, te dwie wartości są najbardziej, najczęściej fałszowane. Wiemy, że w świecie spotykamy rzeczy, które nazywają się miłością, są opatrzone nazwą miłość, a z miłością nie mają niewiele wspólnego. I również jest podobnie z wolnością. Więc najpierw może taka biblijna podstawa. Otóż w Apokalipsie świętego Jana są zaskakujące słowa. Święty Jan ujrzał bestię. No bestia to diabeł, szatan. Ale mówi tak. Ujrzałem bestię wychodzącą z ziemi. Miała dwa rogi podobne do rogów baranka, a mówiła jak smok. Czyli o co chodzi? Gdyby szatan pokazał swoją prawdziwą twarz, byłby prosty do rozszyfrowania. Występuje pod postacią baranka. Ma rogi baranka. Baranek to Jezus. A mówi jak smok. I cała właśnie trudność polega na tym, że my niestety nie znajdziemy w świecie, nie spotkamy zła w czystej postaci. Bo to byłoby za proste. Ono jest tak przerażające, tak wstrętne, że nikt by za tym nie poszedł. Znajdujemy sfałszowane największe wartości. I dlatego tak trudno nam się w tym zorientować. Jakąkolwiek dziedzinę życia weźmiemy pod uwagę, zawsze ten sam mechanizm się sprawdza. Popatrzmy, czy ktoś chciał zostać narkomanem? Czy ktoś miał takie postanowienie, ja się uzależnię od narkotyków, potem będę gdzieś koczował pod mostem, aż wreszcie no, zmarnuję swoje życie. Zaczyna się od tak zwanych miękkich narkotyków. Ktoś mówi, ja mam prawo troszkę do eksperymentów dokonać, jestem młody, przynajmniej będę wiedział, czego się wyrzekam. Więc bierze jakiś lekki narkotyk, a potem, kiedy się budzi, okazuje się, że jest za późno. I nie jeden z tych narkomanów chciałby film swojego życia przewinąć w to miejsce, gdzie sięgnął po pierwszy narkotyk. Ale to nie jest tak proste, bo to, życie to nie film wideo. Ono biegnie tylko w jednym kierunku i nie da się tego filmu cofnąć niestety. Więc uczymy się na błędach, ale bardzo często już jest za późno na naukę, bo skutki są katastrofalne. Weźmy inną wartość, największą. Jest nią miłość. Opowiadał mi jeden z doradców życia rodzinnego, znany w całej Polsce, ma wiele spotkań, mówi o miłości małżeńskiej, rodzinnej, że pewnego razu jechał stopem, była późna noc, druga w nocy, i nagle widzi, że jakaś młoda dziewczyna, bardzo elegancko ubrana, zatrzymuje samochody. Więc zatrzymał się, ona wsiada, twarzy za bardzo nie mógł tam rozpoznać, bo miała makijaż, ale ponieważ bardzo płakała, takie czarne łezki płynęły jej z oczu i opowiada, co się stało. Ze swoim chłopakiem pojechała na wesele. W pewnym momencie ma telefon ta dziewczyna, że umarł jej ojciec. I ona mówi temu chłopakowi, słuchaj, tata mi zmarł. Mówi, no dobrze, wiesz, to jutro pojedziemy do domu. Ale przecież, no tata mi zmarł, co ty robisz? No daj spokój, jesteśmy na weselu. Chyba mi tego nie zrobi, że będziemy musieli przerwać zabawę. I ona wtedy wybiegła z tej sali weselnej, zatrzymywała samochody, żeby dostać się do domu i trafiła opatrznościowo na człowieka, który mógł jej pomóc, bo to był rzeczywiście człowiek żyjący problematyką rodziny, małżeństwa i mówi, dziękuj Panu Bogu. To może nawet jest jakiś dar Twojego Ojca, który odchodząc z tego świata chciał, żeby się sparzyła teraz, bo to, co przeżywałaś z tym chłopakiem, nie miało nic wspólnego z miłością, prawdziwą miłością. Moi kochani, ktoś powie, co ma wspólnego ołówek kopiowy, taki fioletowy, z miodem. A ma, bo wystarczy dotknąć miodu tym ołówkiem w jednym miejscu, żeby się przekonać, że cały słój miodu jest do wyrzucenia. W jednym miejscu się zabarwi na fioletowo, miód jest fałszywy. Wystarczyło jedno takie wydarzenie, żeby się przekonać, że to nie jest miłość, bo człowiek, który kocha, nie byłby zdolny do czegoś takiego. A więc sprawdzianem miłości jest to, co człowiek jest w stanie dla tej miłości zostawić. To jest barometr. Sprawdzianem prawdziwej wolności z kolei jest prawdziwa miłość. Ja bym powiedział tak. Jesteśmy zanurzeni w świecie podróbek. Nie jeden z was się pewnie przekonał. Kupił sobie gdzieś tam tańsze Adidasy, firmy Adidas, gdzieś na targu. A potem się okazało, że po 2 miesiącach zaczyna się odklejać podeszwa, czy znaczki firmowe odpadają. No, tanie buty, co prawda, może za 1/3 ceny, ale była podróba. Więc, żeby uniknąć takiej sytuacji w życiu, bo jeżeli sparzymy się na butach, czy na koszulce firmowej, która okaże się podróbą, to pół biedy, to odcierpimy. A jeżeli się sparzymy na miłości, jeżeli źle wykorzystamy wolność, no to ta porażka może być trudniejsza. Tam w materiałach na tydzień wychowania mamy zawartą scenę z filmu, kiedy jest płatny morderca, umawia się w tunelu metra ze swoją ofiarą, ma wykonać zlecenie. Okazuje się, że tą ofiarą jest jego przyjaciel. I ten przyjaciel mówi, no wykonaj, co do ciebie należy, jesteś przecież zabójcą na zlecenie, ale kogo mam zabić? I ten mówi, no mnie, ja tego nigdy nie zrobię, przecież ja nie jestem w stanie tego zrobić. No rób, to jest twój zawód, rób, co do ciebie należy. Jak zrobisz swoje, to w wewnętrznej stronie płaszcza znajdziesz forsę. I ten morderca wyciąga pistolet, strzela, jego ofiara się przewraca, a celuje bardzo dobrze, w właściwe miejsce, celuje prosto w serce. I nagle ta ofiara, ten jego przyjaciel wstaje i jest żywy. Co się stało? Morderca wyjaśnia. To był ślepak. Następny jest prawdziwy. Czy jeszcze tego chcesz? No nie, no wszyscy cierpią, a ja myślałem, że można mniej. No niestety. Tu się na szczęście okazało, że ten morderca na zlecenie nie był pozbawiony tak jeszcze resztek jakiegoś sumienia i dał szansę swemu przyjacielowi, użył ślepego naboju. Ten, kiedy przeżył w cudzysłowie własną śmierć, przewrócił się z wrażenia bardziej niż na skutek wystrzału, bo to był ślepak, drugi raz nie chciał tego zrobić. Ale niestety, to mówię też z perspektywy swojego kapłaństwa, już 20-letniego w tym roku, niestety w życiu nie ma ślepych nabojów najczęściej. Najczęściej od razu ten pierwszy jest prawdziwy. Dlatego nie ma miejsca na eksperymenty. Fajnie, że tu jesteście po to, żeby dać wam szczepionkę, żebyście potrafili rozpoznać prawdziwą wolność i prawdziwą miłość i odróżnić to wszystko od podróbek. Moi kochani, tragicznie kończą się te sytuacje, kiedy ktoś daje się nabrać i operuje fałszywymi banknotami. W Polityce był artykuł o dziewczynce, której mama wydawało się, że pokochała innego pana, a ta dziewczynka jednak tęskniła za swoim tatą. I co się okazało? Ta dziewczynka w nocy uciekła przez balkon w pantoflach, w kapciach, szła do swego taty, chciała odnaleźć tatę, mniej więcej wiedziała, gdzie mieszka, miała 5 lat ta dziewczynka. Oczywiście policja ją szukała, bo nie odnalazła tego miejsca. Chciała odnaleźć mieszkanie, gdzie mieszka jej tatuś z nową żoną. Jaka była reakcja mamy? Zainstalowała na balkonie kraty. To była reakcja na ten dramat. A wszystko dlatego, że sfałszowana została miłość. Moi kochani, my fałszujemy nawet tak misterne sprawy, jak początek życia. Ten moment, kiedy Pan Bóg daje człowiekowi życie. Pan Bóg jest projektantem naszego życia. I w tym momencie, kiedy człowiek otrzymuje duszę, kiedy powstaje człowiek, nie miejsce na nasze interwencje. Ale my i to chcemy podrobić. Chcemy naśladować Pana Boga. Moi kochani, no, parę lat temu była taka, powiedzmy, wiadomość, obiegła wszystkie media. Otóż małżeństwo, które z przyczyn naturalnych nie mogło mieć dziecka, wynajęło panią, tak zwaną surogatkę, po to, żeby wynosiła ich dziecko. Więc dziecko było naturalnym dzieckiem tych rodziców, ale pani została wynajęta po to, by to dziecko mogło się rozwijać w jej łonie i potem by wydać je na świat. Wszystko było w porządku, podpisano nawet umowę, szło wszystko zgodnie z planem, aż do momentu, kiedy ta pani odczuła ruchy tego dziecka i obudził się w niej instynkt, którego nie da się oszukać, instynkt macierzyński. I powiedziała, to jest moje dziecko, ja go nie dam. Ale ci państwo, ci rodzice biologiczni mówią, to jest nasze dziecko, przecież ono jest z naszych komórek, to jest nasz materiał genetyczny, to jest nasze dziecko, przecież nie taka była umowa. Ale ja tego dziecka nie oddam, ja czuję, że to jest moje dziecko, ono jest pod moim sercem. Popatrzmy, jaka wielka tragedia tych rodziców, tej kobiety i chyba największy dramat tego dziecka. Bo kto będzie jego mamą, tatą? Usiłujemy zabawić się w Pana Boga, czyli naśladujemy. Szatan jest wielkim fałszerzem. I bardzo często przedstawia nam karykaturę największych wartości. Karykaturę, czyli zniekształca, fałszuje. Ten mechanizm bardzo dobrze widać na podstawie życia przyrody. Ja lubię oglądać filmy biologiczne, takie przyrodnicze, już nie mam czasu na inne w tej chwili, a obserwując życie zwierząt, owadów, roślin, możemy się wiele nauczyć. Wyobraźcie sobie, był taki fajny film na telewizji BBC, ukazujące najdziwniejsze, nieraz dość przerażające sceny. To może to, co teraz powiem, zabrzmi jak horror, ale to ja to odczytuję jako taki symbol, obraz, jak rozwija się w nas mechanizm zła. Dlaczego człowiek daje się oszukać? Otóż pewien człowiek mówi, że wycierał podłogę i rozlała mu się woda z wiadra. Więc plama wody na posadzce i nagle patrzy taki konik polny, świerszcz, wskakuje do tej rozlanej wody, zaczyna tam pływać, właściwie się topić. Nagle ten świerszcz zostaje rozerwany, pęka po prostu i wychodzi z niego jakiś robak, taka glista. I zaczyna świetnie się w tej wodzie poruszać. Ten pan był biologiem, zainteresował się tym, co widział. Był przerażony, ale zarazem było to dla niego interesujące pod względem poznawczym. I co się okazało? Tym robakiem był pasożyt, który działa w bardzo przemyślny sposób. On atakuje swych nosicieli, gdzieś wnika w szczeliny między pancerzem. Tam składa swoje jaja. Rozwija się larwa, ale już w organizmie tego nosiciela. I ta larwa przestraja na tyle układ taki nerwowy, czy pewnie owady nie mają układu nerwowego, ale wpływa na mózg tego owada, że nawet jeśli ten owad do tej pory stronił od wody, odczuwa nieodparte pragnienie wody. Po prostu chce mu się pić. I owady, które żyją w wybitnie suchych klimatach, nagle szukają wody. Podobno były takie sceny, że ktoś widział owady wskakujące do muszli klozetowej, żeby znaleźć trochę wody. W momencie, gdy znajduje się w wodzie, jest rozrywany, wychodzi ten pasożyt po to, żeby w wodzie złożyć jajka. Bo on ma w tym łańcuchu jego cyklu rozwojowego, na pewnym etapie musi być kontakt z wodą. I on jest w stanie przestroić sposób życia swojej ofiary po to, żeby ona za wszelką cenę szukała wody. Wbrew sobie, wbrew swej naturze. Moi kochani, tak działa oszustwo, na które my się dajemy nabrać. My działamy bardzo często wbrew sobie. Jesteśmy ofiarami samych siebie. Patrząc na to, jak młodzi ludzie bardzo często już na starcie życia wchodzą w takie klimaty, które potem stają się dla nich już na dzień dobry, na początku życia, balastem nie do udźwignięcia nieraz. Bo pierwszy nabój najczęściej jest prawdziwy. Wydaje mi się, moi kochani, gdybyśmy mieli teraz podać sprawdzian, taki ten papierek lakmusowy, jak odróżnić prawdziwą miłość od fałszywej, to jest chyba to, co tu zaproponowano w temacie mojego świadectwa, że prawdziwa miłość musi się łączyć z wolnością, a wolność z miłością. Jeżeli jest miłość, która jest związana organicznie z wolnością, czy jest w pełni wolna, a wolność jest połączona z miłością, to chyba o to chodzi. Zauważmy taką rzecz, że im większa wartość, im wartość bardziej duchowa, tym większa wolność. Wbrew pozorom, wbrew naszym ludzkim nieraz takim kalkulacjom, popatrzmy, najprostsza wartość w życiu, taka biologiczna, fizyczna, to jest jedzenie. Czy my jesteśmy wolni wobec jedzenia? No możemy być wolni przez 5 godzin, mogę nic nie zjeść. Popatrzcie, jest środa popielcowa czy Wielki Piątek, to niektórzy już grasują wokół lodówki koło północy, jak się tylko ten dzień skończy, żeby już coś hapsnąć, bo wtedy najbardziej kusi. Nam się wydaje, że jesteśmy wolni. Człowiek nie jest w stanie przeżyć bez jedzenia. Popatrzcie, alkohol. Jeżeli człowiek się uzależni, to na początku się wydaje, że to jest wolność, że ja mam prawo się zrelaksować. To jest też kolejna podróba. Popatrzcie, największym mistykom Pan Bóg daje pokój serca. Święta siostra Faustyna mówi: odczułam, jak spłynęła na mnie łaska i pokój w moją biedną duszę. Podobne odczucia ma alkoholik czy narkoman. Jeżeli weźmie jakąś dawkę, odczuwa taki błogostan wewnętrzny, czyli parodię, sfałszowany banknot o nazwie pokój. To jest fałszerstwo pokoju, kolejne oszustwo diabła. I wobec alkoholu człowiek potem już nie jest wolny. Nie jest wolny, musi wypić, musi przejść terapię, bo inaczej nie wytrzyma. Im bardziej prosta, przyziemna, fizyczna wartość, tym mniej wolności, a nie więcej. Im bardziej duchowa wartość, tym większa wolność. Kto każe wolontariuszom jechać na Ukrainę? Młodzi moi znajomi całe wakacje spędzili na Ukrainie, malowali płoty na parafii, pomagali proboszczowi na misjach. Kto im kazał? Czy ktoś ich zmuszał? Wybrali to w pełnej wolności. Człowiek musi zjeść. Alkoholik, wydaje mu się, musi wypić, bo nie jest w stanie się powstrzymać. Ale jechać na Ukrainę jako wolontariusz albo poświęcić się na misjach, albo być przy chorej osobie, to jest pełnia wolności, bo ja nie muszę, a to czynię. Czyli sprawdzianem prawdziwej wolności jest miłość i poziom tej wartości w hierarchii wartości. Moi kochani, szatan nawet się uciekł do tego, że bardzo często objawiał się wielkim świętym nawet pod postacią Jezusa. I teraz kapitalnie to widać w historii życia świętego Marcina z Tur. Nagle objawia mu się szatan, ale pokazuje się jako piękna postać Pana Jezusa. I teraz, jak tu się nie dać nabrać? Co zrobić? Czy upaść na kolana, czy odepchnąć, powiedzieć idź precz? I teraz, jaki test wykorzystał święty Marcin? Mówi, pokaż rany, pokaż swoje rany. I szatan zaczął z przeraźliwym rykiem uciekać i zniknął. Nie miał ran. Jezus zmartwychwstały pokazuje się z ranami na rękach i nogach. Na obrazie Jezu, ufam Tobie, mamy Jezusa z ranami. Świadectwo Jego miłości. Przychodzi piękny Jezus, wielki Jezus, godny chwały, ale nie ma ran, nie ma miłości. Największa ofiara z miłości pociągnęła Jezusa na krzyż. Nie zdał szatan egzaminu miłości, bo nie miał ran, nie miał świadectwa miłości. I to jest sprawdzian. Miłość musi być złączona z wolnością, a wolność musi być sprawdzona w praniu, czyli w miłości. Moi kochani, mamy w naszej diecezji, pochodzę z Bielsko-Żywieckiej, piękne miejsca, bo to jest diecezja beskidzka, więc są góry, zapraszam zresztą na jakieś ferie czy wakacje. To są w 75% miejscowości wczasowe, ale mamy również taki punkt na mapie naszej diecezji, który jest trudny. To jest obóz Auschwitz-Birkenau. Jest to trudny punkt, kiedy powstała nasza diecezja bielsko-żywiecka. Ja wtedy byłem w seminarium na trzecim roku. Pierwsza myśl, tam będzie Oświęcim. Ja tylko to miasto znałem z perspektywy obozu, gdzie w 8 klasie szkoły podstawowej byłem z klasą. Pomyślałem sobie, no mój Boże, jak być księdzem gdzieś tam w parafii obok obozu, codziennie ocierać się o ten płot z kolczastym drutem, patrzeć na krematoria, na kominy, jak tam być? Okazało się, że nic podobnego, a to miejsce, jakim jest obóz, jest miejscem wielkiej szansy. Tam przemieniają się ludzie, młodzi ludzie wychodzą zupełnie inni, a temu między innymi służy taki specjalny program, który został opracowany nie tak dawno. Polega on na tym, że młodzież gimnazjów i szkół średnich odwiedza 3 miejsca w Oświęcimiu. Synagogę, która mówi o tym, jak relacje żydowsko-chrześcijańskie rozwijały się przed wojną, a w Oświęcimiu były to wzorowe relacje, a 60% Żydów tam mieszkało. Potem obóz, co się wydarzyło w czasie wojny i wreszcie Centrum Dialogu i Modlitwy, gdzie młodzież ma to okazję wszystko przetrawić, przemyśleć i przemodlić. Była młodzież z liceum, z technikum budowlanego z Bielska Białej. Spotkała się z księdzem, który od ponad 20 lat, jest to ksiądz Niemiec, diecezji Aachen, ksiądz Manfred Deseler, tam posługuje w Centrum Dialogu i Modlitwy. I potem, żeby ta młodzież mogła to jakoś uzewnętrznić, wyrazić to, co przeżyła, ten ksiądz z Niemiec mówi, to powiedzcie mi, moi drodzy, jakie są wasze wrażenia po nawiedzeniu obozu? Jakie macie wrażenia? I na to jedna z dziewczyn z techniku mówi tak, a może ksiądz by powiedział, jakie ksiądz ma wrażenia? Dla niego to pytanie na początku zabrzmiało troszkę dziwnie, bo on tam jest ponad 20 lat, a tu ktoś go pyta, jakie ma wrażenia z pobytu w obozie. Ale w końcu mówi, ale powiem wam, mimo że tu jestem tak długo, ciągle mam nowe wrażenia. Ciągle odbieram jakieś, przeżywam coś nowego. I mówi, podzielę się takim przeżyciem, kiedy to przyjechała grupa więźniów obozu, byłych więźniów, którzy byli świadkami wystąpienia świętego Maksymiliana Kolbe. I na mnie to zrobiło największe wrażenie, kiedy jeden z tych panów, starszy człowiek, mówi, proszę księdza, tu stał Maksymilian, a ja stałem tutaj, parę kroków obok. Przychodzi SS-man po ucieczce więźnia, apel, i teraz wybiera kandydatów na śmierć. Każdy wiedział, że jak zostanie wskazany palcem, to jest on. Nie ma ucieczki. Potem nie ma już możliwości wystąpienia o prawo łaski. Gest wskazującego palca to jest kara śmierci. I w tym momencie każdy więzień miał takie pragnienie. Chciałbym się stać niewidzialny, przeźroczysty jak szyba, żeby mnie nie zauważył. Albo chciałbym się zapaść pod ziemię i na chwilę stać się niewidzialnym, zniknąć po prostu. Każdy kurczył się w sobie, jakby chciał się zmniejszyć, zmieścić w jak najmniejszej przestrzeni, żeby palec kata nie spoczął na nim. I w tym momencie, kiedy te uczucia towarzyszyły więźniom, kiedy byli tak skuleni i modlili się, żeby na nich nie spoczął ten gest skazujący na śmierć, nagle występuje jeden więzień i mówi, jestem księdzem katolickim, chcę pójść na śmierć za tego człowieka. Czyli zrobił coś zupełnie odwrotnego niż pozostali więźniowie. Oni chcieli się ukryć, zniknąć, a on powiedział, ja jestem księdzem, chcę oddać za niego życie. cudem było w ogóle to, że SS-man się zgodził w ogóle na to wystąpienie, bo mógł go zastrzelić na miejscu i zgodził się na tą wymianę. Zgodził się na to, albo to uszanował, albo jakoś zadziałała łaska Boża i Maksymilian idzie do bunkra głodowego. Wszyscy więźniowie odwrócili się w jego stronę i mówi ten więzień i w tym momencie stało się coś niesamowitego. Ten SS-man, który był dla nas w cudzysłowie Bogiem, przed którym się zdejmowało czapki, był taki mały, był nikim. A wielkość szła do bunkra głodowego. Patrzyliśmy na świętego Maksymiliana, nikt go wtedy z nas za bardzo nie znał, ale widzieliśmy wielkość człowieczeństwa. A potem, kiedy więźniowie w ciszy odwracali się w ciągu 2 tygodni jego konania w kierunku tego bunkra, mieli w sercu przekonanie, tam jest wielki człowiek. I mówi, z tego apelu każdy z nas wrócił po raz pierwszy po tych miesiącach obozowego życia do swego baraku z podniesioną głową. Ten apel dał nam siłę, żebyśmy przetrwali obóz, bo zobaczyliśmy człowieczeństwo w całej wielkości. Moi kochani, kiedy miałbym powiedzieć, co to znaczy łączyć wolność z miłością, tym popatrzył na świętego Maksymiliana. W piekle na ziemi, otoczony drutami pod wysokim napięciem, pozostał wolny. Po prawdziwej wolności nikt mu nie mógł odebrać. I w tej wolności dobrowolnie ofiarował swoje życie. I ta miłość była połączona z niesamowitą miłością na miarę Jezusa Chrystusa. Oczywiście to jest wzór, do którego my nie dorośniemy, ale chciałbym życzyć wam takiej miłości połączonej z wolnością. Chciałbym tego życzyć również i sobie. I po to między nimi przyjechałem na Jasną Górę po raz kolejny w życiu teraz, żeby się o to modlić, prosić Matkę Bożą o ten dar prawdziwej wolności, której tak często doświadczam, że mi w życiu niestety brakuje, połączonej z prawdziwą miłością, która jest wartością stale poszukiwaną. Do tego trzeba stale dorastać. Wiemy z matematyki, że mamy wykres oś x i y i wykres funkcji będzie się zbliżał, jak to mówimy, asymptotycznie do tych osi, ale nigdy tam się nie zbliży. Dopiero czeka nas, kiedy się zanurzymy w Bogu, w Jego miłości, że dzięki Niemu otrzymamy to w czystej postaci. Na razie jesteśmy w drodze, ale moi kochani, warto, żeby iść przynajmniej w dobrym kierunku. A sama wasza obecność tutaj, na tym forum, świadczy o tym, że idziecie w dobrą stronę. Za to świadectwo wam również z całego serca dziękuję.